od pierwszego usłyszenia. Siódmego kwietnia, dokładnie w 70. rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy o likwidacji analfabetyzmu w Polsce, czytałam na naszej antenie swój komentarz pod tytułem Analfabetyzm wtórny. Obiecałam wówczas, że wrócę do tematu i opowiem o tym, jak wyglądała przed laty walka z analfabetyzmem. Zatem zapraszam na powtórkę z historii. Przez przytłaczającą większość historii Polski umiejętność czytania i pisania była tak elitarna, że jeszcze w roku 1870 miało ją opanowaną około 20% społeczeństwa. Mowa tu o Kongresie Polskim, o Królestwie Polskim, bo na ziemiach zaboru pruskiego sytuacja wyglądała w tamtym momencie lepiej. Analfabetami było tylko 30% Polaków. Choć w tym ostatnim przypadku uczono czytać i pisać po niemiecku. Najlepiej pod tym względem wyglądała sytuacja w Galicji, gdzie pod koniec XIX wieku wprowadzono obowiązek szkolny. W miastach dzieci musiały ukończyć szkołę siedmioklasową, a na wsi sześcioklasową. I nikt nie upierał się przy rugowaniu języka polskiego. Sytuacja zaczynała się zmieniać w trakcie rewolucji 1905-1907. Carat stosował wówczas co prawda ostre represje, ale jednocześnie na pewnych polach ustępował. Dotyczyło to m.in. właśnie edukacji. Wyrażano na przykład zgodę na tworzenie prywatnych szkół, w których dopuszczano naukę po polsku. Była to kropla w morzu potrzeb, pozwoliła jednak przygotować pewien grunt, choćby w postaci wykształcenia kadr przed prawdziwym przełomem, jaki nastąpił w latach I wojny światowej. To właśnie wtedy, podczas okupacji niemiecko-austriackiej, wprowadzony został powszechny obowiązek nauki, zagwarantowano bezpłatne szkolnictwo w języku polskim. Po I wojnie światowej analfabetyzm był uważany za jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Wedle spisu z roku 1921 1/3 ludności Polski nie potrafiła pisać ani czytać. We wschodniej części kraju odsetek ten był niemal dwukrotnie wyższy. Z czasem problem społeczny zaczął obrastać w kontekst polityczny. W latach 30. w programie Piłsudczyków pojawiła się teza, że analfabetyzmowi należy przeciwdziałać. Na tyle, nie tyle w interesie samych analfabetów, ile w interesie państwa. W odezwie obozu Zjednoczenia Narodowego z roku 1938 czytamy, cytuję: analfabetyzm utrudnia w wielkim stopniu rozwój gospodarczy Polski, osłabia poczucie obywatelskie i związki szerokich mas z państwem i fatalnie odbija się na sprawie naczelnej życia polskiego, na sprawie obrony państwa. Każdy, kto się zatrzymuje przed progiem szkoły powszechnej, skazany jest na banicję ze wszystkich dziedzin działalności twórczej narodu i pozostaje biernym pionkiem, stanowi dla państwa balast lub nawet element destrukcyjny, łatwo dający posłuch potrzebom wszelkiej nieodpowiedzialnej agitacji. Koniec cytatu. Podczas gdy projekt OZON-u, czyli Obozu Zjednoczenia Narodowego, przewidywał jedynie pełne egzekwowanie obowiązku szkolnego i stworzenie kursów uzupełniających dla młodzieży lat 21, to powojenne władze postanowiły pójść dalej i objąć edukacją miliony dorosłych obywateli. Prace nad stworzeniem systemu edukacji dla analfabetów podjęto jesienią 1944 roku. Popołudniami w wiejskich szkołach organizowano naukę pisania i czytania. Przygotowywano także zajęcia uzupełniające dla młodzieży, która przed wojną skończyła tylko jedną albo dwie klasy. Jednak dopiero ustawa z 7 kwietnia 1949 roku wyposażyła państwo w środki umożliwiające, jak głosiła prasa, pełne zwycięstwo w walce z analfabetyzmem. Walka ta nie była jednak ani łatwa, ani prosta, bo niepiśmienni Polacy wcale nie garnęli się do nauki. Jeden z urzędników odpowiedzialnych za reformę oświatową w rok po wprowadzeniu ustawy tak oto skarżył się na jednym z posiedzeń oceniających postępy w rugowaniu analfabetyzmu. Cytuję: opór analfabetów, ich obrzydliwe i kłamliwe wykręcanie się od nauki zniechęciły już wielu do pracy na odcinku walki z analfabetyzmem. Ani nauczyciel, ani dobry sąsiad, ani indywidualne rozmowy w Powiatowej Radzie Narodowej, ani też nauczanie w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej nie są w stanie przekonać i zmusić tych nieszczęśników do uczęszczania na naukę. Koniec cytatu. Inspektor szkolny w Kozienicach pisał w liście do pełnomocnika rządu i ponownie cytat: Na moje zapytania potencjalnych uczniów, dlaczego nie chcą się uczyć, otrzymywałem następujące odpowiedzi. Cytuję. Nie mam czasu. Wstydzę się chodzić z elementarzem do szkoły. Wystarczy mi w życiu to, co już umiem. I tak nie będę urzędnikiem. Niech się uczą moje dzieci. Mnie to już jest niepotrzebne. Oczy mnie bolą. Nie mam nic. Nie mam do tego głowy. Jestem już za stary na naukę. A co mi to da ta nauka? I kolejny cytat. Zabijcie mnie, powieście. A ja i tak się nie będę uczył. Koniec cytatu. Do walki z analfabetyzmem władze przystępowały według starannie przygotowanej strategii. Pierwszym etapem miała być akcja rejestracyjna. Dysponowano jedynie przedwojennymi szacunkowymi danymi dotyczącymi wykształcenia obywateli, teraz zaś potrzebne były nazwiska i adresy kursantów. Społeczne komisje do walki z analfabetyzmem ruszyły więc w Polskę. Na podstawie spisów meldunkowych, list pracowniczych, akt gminnych wytypowano osoby, które następnie odwiedzano w domu i sprawdzano, w jakim stopniu posiadły umiejętność pisania i czytania. Na pomoc wezwano nawet Związek Młodzieży Polskiej. Brygady aktywistów wyruszały na wieś i przeprowadzały lotne kontrole w chatach. Zapanowała atmosfera łowieckiej rywalizacji. Innym zaś akcja ZMP kojarzyła się z łapanką na analfabetów i taki tryb sporządzania spisów już na wstępie zraził do akcji niemalże całe społeczeństwo. Żeby zmylić kontrolę, analfabeci uczyli się samego podpisu. Umiejętność jego złożenia była jednym z testów przeprowadzanych przez urzędników. Masowo zapisywali się do bibliotek w nadziei, że karta czytelnika pomoże wymigać się od rejestracji. W społeczeństwie nastąpił też nagły wysyp chorób psychicznych, bo zgodnie z ustawą upośledzenie umysłowe zwalniało od udziału w kursach. W ostateczności niepiśmienni barykadowali się w mieszkaniach lub w domach albo szczuli kontrolerów psami. Opór wynikał z nieufności wobec komunistycznej władzy. Zainteresowani podejrzewali, że spisy są oszustwem. Mówiono, że zapisani na liście będą musieli płacić za naukę albo każe się im przystępować do kołchozów. A przecież dzień podpisania ustawy o likwidacji analfabetyzmu miał być początkiem wielkiego przełomu w dziejach Polski. W nowym prawie najważniejsze były dwa punkty. Pierwszy. Wprowadza się społeczny obowiązek bezpłatnej nauki dla analfabetów i półanalfabetów w wieku od 14 do 50 lat. Oraz, drugi punkt, ustanawia się powszechny obowiązek pełnienia społecznej służby walki z analfabetyzmem, przy czym powołanie do społecznej służby może nastąpić bez zgody osoby powołanej. Władze wychodziły z założenia, że nauka nie jest prywatną sprawą analfabetów. Propagowały slogan następującej treści. Walka z analfabetyzmem to walka z ciemnotą i zacofaniem. Przeciwnikiem w tej walce jest wróg klasowy. Koniec cytatu. Według tej uchylanie się od udziału w kursach łatwo mogło być zakwalifikowane jako przejaw, uwaga, wrogiej działalności. Chociaż prasa pełna była historii o stróżach, którzy po ukończeniu kursu zostali magazynierami, o pomywaczkach, które awansowały na kierowniczki, albo o sprzątaczkach, które rozwijały skrzydła w karierze urzędniczej, sprawozdania pełnomocnika rządu nie pozostawały złudzeń. Przypadki karier wśród byłych analfabetów były bardzo nieliczne. Podczas narad urzędnicy skarżyli się, że sale lekcyjne świecą pustkami, egzaminy końcowe są fikcją, a umiejętności nabyte podczas kursów szybko idą w zapomnienie. Akcja walki z analfabetyzmem wyglądała katastrofalnie. Oficjalne zakończenie kampanii przekładano. Najpierw miało ono nastąpić 1 maja 1951 roku, następnie 22 lipca, potem 7 listopada w rocznicę rewolucji październikowej. Wreszcie ostatecznie wyznaczono je na 21 grudnia w dzień urodzin Stalina. Uroczyste złożenie meldunku o zwalczaniu analfabetyzmu zostało przez prasę skwitowane niewielką notatką. Nie przygotowano zwyczajowo oprawy propagandowej. Wielkich akademii, pochodów, wieców fabrycznych, nic takiego nie było. Unikano podawania liczb. Najwyraźniej władze komunistyczne same uznały, że nie bardzo jest się czym chwalić. Intencje ówczesnych władz były często propagandowe. Nie zmienia to jednak faktu, że w ciągu 3 lat nauczono czytać i pisać około 1 000 000 Polaków. Po raz pierwszy w historii analfabetyzm przestał być nad Wisłą zjawiskiem masowym. Do opracowania tego materiału korzystałam z artykułu opublikowanego przez Gazetę Wyborczą pod tytułem Naucz się czytać, napisz Stalin, autorstwa Piotra Osenki, historyka, adiunkta w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Magdaleny Budnik i artykułu pod tytułem Walka z analfabetyzmem w Polsce Ludowej oraz na podstawie pracy Polska pod reżimem komunistycznym, sprawozdanie sytuacji w kraju w latach 44-49 autorstwa Jolanty Misiakowskiej-Muszyńskiej i Wojciecha Muszyńskiego. Muszę powiedzieć, że przygotowując materiał miałam dużo zabawy i często się śmiałam. No ale myślę, że Państwo też dzisiaj z uśmiechem słuchali mojego felietonu. Przed Państwem zespół Goja i piosenka Piękny czas.